Oke. Dobre.
Dyrektorska, a tu są cztery osoby. Sześć, siedem. No. Sławek, gdzie oni są? Sławek? Sławek? Gdzie oni wszyscy są? Tam siedzą jeszcze? Tak, już nie dzwonię. Dziesięć, 11, 12. Ja zaczynam. Wznawiam posiedzenie Rady Miasta Poznania 43. sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 31. Interpelacje i zapytania. Przed dzisiejszą sesją i do tej chwili zgłosili najpierw interpelację. Zgłosili Państwo radni następujące interpelacje. Pan radny Tomasz Lewandowski w sprawie wynajęcia powierzchni budynku szkoły podstawowej nr 51. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? Nie widać pana radnego. Pana przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego dotyczącego ograniczenia prędkości na ulicy Wołyńskiej. Czy pan będzie? Nie. Następnie pana radnego Krzysztofa Skrzypińskiego w sprawie rozwiązania problemów komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem przejazdu kolejowego na ulicy Starołęckiej. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? Nie. Pana radnego Norberta Napieraja w sprawie przetestowania w Poznaniu wprowadzenia skrzyżowań pasywnych i pana radnego Norberta Napieraja w sprawie zabudowy działek na Junikowie. Czy pan radny będzie ją wygłaszał? Nie ma go w tej chwili. Pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego. Interpelacja w sprawie inteligentnych skrzyżowań i w sprawie reklam i plakatów na słupach energetycznych. Czy pan radny będzie wygłosić? To proszę się zgłosić od razu w tej chwili. Pana radnego Andrzeja Nowakowskiego dotyczącą meldowania na pobyt stały lub czasowy na rodzinnych ogrodach działkowych i pan przewodniczący to wygłosi. Pana radnego Macieja Przybylaka w sprawie rozwiązania problemu komunikacyjnego ruchu samochodowego przez przejazd na ulicy Starołęckiej nie będzie wygłaszał. Pan radny Dominik Herberholt w sprawie straganów z pamiątkami na płycie Starego Rynku. Czy pan radny będzie wygłaszał? W sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na wzgórzu Świętego Wojciecha będzie wygłaszał. Proszę się zgłosić od razu w tej chwili. Pana radnego Tomasza Lewandowskiego w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych zarządzanych przez ZKZL w trybie bezprzetargowym. I też pana radnego nie ma. Będzie wygłaszał, to nie może się zgłosić w tej chwili. Jak będzie się, to się zgłosi, a jak nie, to trudno. W tej kolejności zatem. To proszę się zgłosić. Tak? Bo chciałem ogłosić i po tym można się zgłaszać do zapytań, a pan radny Jakub Jędrzejewski jako pierwszy interpelację przedstawi.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie prezydencie, szanowni goście, ja mam prośbę w mojej interpelacji zawartej o zajęcie się problemem zauważonym przez wielu mieszkańców i na pewno będzie to zauważone przez gości odwiedzających nasze miasto już bardzo licznie niedługo na konferencji klimatycznej chociażby. Jest coraz większy problem z niechcianymi reklamami, plakatami na słupach energetycznych, słupach trakcyjnych. Tutaj jest struktura własności dosyć różna. Ja bym prosił, żeby zająć się tym problemem przy pomocy służb miejskich, żeby upominać i karać osoby, które oklejają i czerpią też korzyści majątkowe, a przy okazji zaśmiecają i bardzo niszczą wizerunek naszego miasta. Gdyby się udało jeszcze wprowadzić jakieś regulacje przed konferencją klimatyczną, myślę, że mieszkańcy i goście będą bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, panie przewodniczący. Z dwóch zgłoszonych interpelacji
ty się, Andrzej, wypowiadasz jako ja, nie wiem czemu.
Było włączone. Proszę włączyć mikrofon pana przewodniczącego Nowakowskiego i przesunąć na początek listy później pana Dominika Herbeholca.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, z dwóch zgłoszonych przeze mnie dzisiaj interpelacji chciałem zająć państwa uwagę jedną. Dotyczy ona meldunku na pobyt czasowy stały na rodzinnych ogrodach działkowych. Proszę o wyjaśnienie, z jakich powodów, na jakiej podstawie Wydział Spraw Obywatelskich melduje właśnie na czas stały i okresowy na tych terenach. W decyzjach o zameldowaniu powołuje się przepisy o ewidencji ludności, prawa geodezyjnego i kartograficznego. Pomija się przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z lipca 2005 roku, jak również rozporządzenie ministra finansów z 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości. Wspomniana ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zakazuje zamieszkiwania na działkach ROD, a tym samym zameldowania. Również rozporządzenie ministra infrastruktury nie pozwala na nadawanie numeru porządkowego dla rodzinnych ogrodów działkowych. Brak numeru porządkowego powinna wykluczać możliwość zameldowania. Praktyka stosowana obecnie przez Urząd Miasta prowadzi do widocznych zdarzeń, z jakimi pan prezydent musi się zajmować w związku z likwidowanymi ogródkami działkowymi przy ulicy Krańcowej i przy ulicy Węglowej. Te ogrody zostały wykreślone z rejestru PZD właśnie ze względu na zamieszkanie i zameldowanie. Panie prezydencie, bardzo proszę o wyjaśnienie tej sytuacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejna interpelacja, pan radny Dominik Herbeholz.
Szanowny panie prezydencie, ja chciałbym zapytać o sprawę dotyczącą warunków zabudowy na wzgórzu Świętego Wojciecha. Ostatnimi czasy na łamach Gazety Wyborczej, ale nie tylko, toczy się medialna debata. Wypowiadają się również przedstawiciele miasta, również z zarządu miasta właśnie w sprawie warunków zabudowy dla działki przy wzgórzu Świętego Wojciecha. Działka ta sąsiaduje z klasztorem sióstr karmelitanek bosych. I chciałbym poznać stanowisko pana prezydenta w tej sprawie, zwłaszcza, że można usłyszeć w tych wypowiedziach medialnych, że pan prezydent chce się postawić tutaj w roli arbitra, czy nawet strony tej sprawy. I osobiście uważam, że sytuacja taka jest niewłaściwa, dlatego że miasto Poznań nie jest stroną tego sporu i w żaden sposób nie powinno stawiać się w takiej sytuacji. Będę wdzięczny za określenie pana stanowiska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejna interpelacja, pan radny Norbert Napieraj. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu. Jest włączony mikrofon.
Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, za zagapienie się. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja wygłoszę jedną z dwóch interpelacji, które pozwoliłem sobie przedłożyć panu przewodniczącemu w sprawie rozważenia możliwości przetestowania w Poznaniu systemu skrzyżowań pasywnych. Ja szczerze mówiąc, byłem bardzo zdziwiony, kiedy spotkałem się z tym tematem, a jeszcze bardziej, kiedy okazało się, że tego typu rozwiązania potrafią być skuteczne. Chodzi mi o testowaną przez kilka samorządów w Polsce system skrzyżowań, na które pozbawiono znaków podporządkowania i pierwszeństwa oraz sygnalizacji świetlnej. Paradoksalnie okazuje się, że na tych skrzyżowaniach zmniejszyła się wyraźnie ilość zdarzeń drogowych, czyli wypadków i kolizji. A co więcej, co jeszcze bardziej mnie zdziwiło, ruch uległ upłynnieniu na tych skrzyżowaniach. Stąd pytanie moje, czy władze miasta Poznania, czy pan prezydent, służby odpowiedzialne za ruch drogowy spotkały się w ogóle z takim programem pilotażowym prowadzonym przez inne samorządy i czy rozważały możliwość skorzystania z tego typu rozwiązań, chociażby na zasadzie próby, czy to się jest w stanie sprawdzić w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I jeszcze jedną interpelację chciał przedstawić pan radny Tomasz Lewandowski. Proszę go przesunąć na początek listy. W kolejce mówców. Bardzo proszę.
Nie będę przytaczał treści całej interpelacji. Interpelacja dotyczy zasad wynajmu lokali użytkowych zarządzanych przez ZKZL w trybie bezprzetargowym, kryteriów wyborów najemców i zabezpieczenia interesów miasta Poznania. Stan faktyczny opisałem dość szczegółowo w interpelacji. Pozwolę sobie przytoczyć pytania, które na końcu panu prezydentowi zadałem i będę uprzejmie prosił o odpowiedź na nie, w drodze oczywiście pisemnej. Czy wyrażenie przez ZKZL zgody na podnajem lokali użytkowych przez organizacje społeczne, kulturalne, które uzyskały je w drodze bezprzetargowej, nie jest naruszeniem generalnej zasady oddawania lokali użytkowych pod działalność gospodarczą w drodze przetargu? Czy tolerowanie faktu czerpania pożytków przez wyżej wymienione organizacje z czynszu za podnajem pomieszczeń bez ich odprowadzania do kasy miasta nie jest niegospodarnością i świadomym pozbawieniem się dodatkowych wpływów przez miasto? Kolejne pytanie, jakimi kryteriami kieruje się ZKZL, oferując najemcom lokale użytkowe w trybie bezprzetargowym, wybierając tym, a nie innym organizacjom społecznym, kulturalnym i charytatywnym? Czy ZKZL, oddając w trybie bezprzetargowym z preferencyjną stawką czynszu lokal użytkowy organizacji kulturalnej, społecznej, kontroluje, czy prowadzona w nim jest działalność pożądana przez miasto, a jeżeli tak, to z jaką częstotliwością i w jakim trybie? I poza tymi pytaniami natury generalnej proszę o przekazanie do mojej wiadomości szczegółowego wykazu wszystkich podmiotów, które w trybie bezprzetargowym otrzymały od miasta w najem lokale użytkowe. Proszę, aby informacja ta wyszczególniała nazwę podmiotu, a więc najemcę, opis lokalu, wysokość czynszu za metr kwadratowy z uzasadnieniem takiej, a nie innej stawki, a także czas, na jaki umowa została zawarta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie interpelacje, na które będą udzielone odpowiedzi pisemne. Przystępujemy do przedstawienia zapytań. Jako pierwsza pani radna Magdalena Pałuszek. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, mam dwa pytania. Jedno bardzo krótkie dotyczy Grodgera 2. Na jakim etapie jest instalowanie kotłowni przy tej ulicy? Bo jeszcze 3 tygodnie temu, czy 2 tygodnie temu, jak się pierwsze chłody zaczęły, to mieszkańcy interweniowali, że zaczyna się sezon, a oni nie mają w ogóle żadnego ogrzewania, więc mam nadzieję, że tam te prace, które są zaplanowane, są już prawie na ukończeniu albo są już ukończone. A drugie pytanie moje dotyczy bardzo podobnej rzeczy, jak interpelację składał pan Tomasz Lewandowski, ale moje pytanie dotyczy dzierżawy. Dość szczegółowo dostałam informację. Natomiast no, muszę zadać to pytanie publicznie, ponieważ pewnej rzeczy nie możemy przebrnąć z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami. Chodzi o działkę numer 9 przez 3 obręb Jeżyce, arkusz mapy 22. Nieprecyzyjnie podano mi w odpowiedzi, jeśli chodzi o przedłużanie dzierżawy, a wiem, że była przedłużana, w związku z czym chciałam pociągnąć temat i dopytać się szczegółów, ale już mi to uniemożliwiono. Mam również pytanie, oczywiście do odpowiedzi tajnej, do mojej wiadomości. Kto jest dzierżawcą od 8 lat 3000 metrów kwadratowych za 24 zł rocznie? Bardzo proszę, panie prezydencie, o taką informację. Wydaje mi się, że informacja publiczna i ochrona danych osobowych dotyczy informacji, które są w stanie doprowadzić do pełnej identyfikacji osoby, natomiast ja nie chcę identyfikować człowieka, chcę znać tylko podstawowe dane, czyli imię, nazwisko, a zastanawiam się, czy to się nadaje do komisji rewizyjnej, czy też nie. ponieważ no, wydaje mi się, że gospodarność miasta powinna trochę być większa, aniżeli 24 zł rocznie. Dziękuję bardzo.
Zdaje się imię i nazwisko, to są podstawowe źródła.
Nie, panie przewodniczący, nie? Podstawowe, ale nie pozwalające zgodnie z ustawą zidentyfikować całkowicie obywatela, tak? Ja nie proszę o dowód osobisty, o adres i inne
przepraszam,
rzeczy.
Przepraszam, nie było. Wyrwało mi się,
no,
przepraszam.
Nowaków jest bardzo wielu w Poznaniu, tak?
Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jedno pytanie. Trafili do mnie mieszkańcy ulicy Łuczanowskiej, to na wschodnim Piątkowie, z zapytaniem, ponieważ z tego, co mi przedstawili, już parokrotnie był przesuwany termin realizacji tej ulicy, położenia nawierzchni i chodników. Kolejny termin to miał być ten rok. No, raczej nic się tam nie dzieje i oczywiście ja bazuję na informacjach od mieszkańców. Czy rzeczywiście jest jakieś kolejne opóźnienie tej inwestycji, a jeżeli tak, to kiedy ewentualnie ulica Łuczanowska ma być realizowana? Bardzo uprzejmie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii remontu na parterze w Urzędzie Miasta Poznania, w którym się znajdujemy. Chciałem zapytać, czyja była personalnie decyzja o wykonaniu tego remontu, z jakiego powodu została ta decyzja podjęta, ponieważ myślę, że opinia jest dość powszechna, że ten korytarz na parterze nie wymagał remontu. To nie były jakieś, nie wiem, katakumby, które było wstyd pokazać komukolwiek, tylko to był dobrze utrzymany korytarz i nie wiem, dlaczego została taka decyzja podjęta, więc chciałbym poznać jej powód. Chciałem się dowiedzieć, jaki jest koszt tej decyzji, a więc tego remontu, który tu jest wykonywany i jaki był harmonogram prac, ponieważ jako radni zmagamy się od sierpnia z problemami dotyczącymi wynajmu sal, nie wynajmu, przepraszam, tylko udostępniania sal na posiedzenia komisji. Nie ma tych sal dostępnych, nie mamy gdzie odbywać dyżurów, są z tym notoryczne problemy. Są problemy z wejściem do budynku, ponieważ ten remont w sposób naturalny przeszkadza w funkcjonowaniu nie tylko nam, ale również urzędnikom Biura Rady Miasta i innych wydziałów. A ja, mówiąc szczerze, dla mnie takim kontrastem była moja wizyta w Wydziale Zdrowia na ulicy Mielżyńskiego, kiedy tam wszedłem na drugie piętro i zobaczyłem, w jakim stanie są schody. I tam poruszają się codziennie interesanci, są często osoby starsze, częściowo niepełnosprawne, po schodach, które są w takim stanie, że po prostu to jest absolutny wstyd. To są w stanie do natychmiastowego remontu, bo moim zdaniem na oko po prostu grożą jakimś wypadkiem w każdej chwili. I tak było kilka miesięcy temu i tak jest teraz, bo mamy jakby to porównanie. I tamtego remontu się nie wykonuje. Natomiast remont się wykonuje tutaj, robiąc salony nie wiem dla kogo i z jakiego powodu. Na pewno nie dla radnych, bo radnym takie salony tutaj na parterze nie są potrzebne. Więc chciałbym poznać, myślę, że mieszkańcy Poznania też chcieliby poznać powody i koszty takiej decyzji. To pytanie pierwsze. Drugie pytanie. Chciałem zapytać pana prezydenta, jak na dzień dzisiejszy wykonywane są stanowiska przyjęte przez Radę Miasta w sprawie współpracy z Gruzją. Chodzi mi tutaj o stanowiska przyjęte 26 sierpnia dotyczące stypendiów oraz nawiązania współpracy z miastem partnerskim Gruzji. Pytanie trzecie. Chciałem się dowiedzieć, jakie decyzje zostały podjęte w związku z głośną sprawą, której kilka miesięcy temu pisano w poznańskich mediach, my wówczas również alarmowaliśmy. Sprawa odrzucenia wniosku o dotację na montaż i rozbudowę monitoringu w szkołach. Wówczas ja prosiłem posła Jacka Tomczaka, aby złożył w Ministerstwie Edukacji Narodowej interpelację w tej sprawie, żeby jakby wskazać, kto był winien takiej sytuacji. Wydział Oświaty mówił, że kuratorium oświaty, kuratorium z kolei wskazywało, że były wnioski, były błędy w odpowiednim wniosku zbiorczym przedstawionym przez Wydział Oświaty. No i mamy odpowiedź na tą interpelację, z której wynika, że jednoznacznie, że błędy zostały popełnione w zbiorczym wniosku sformułowanym przez Wydział Oświaty, przez co żadna z poznańskich szkół nie dostała funduszy na rozbudowę monitoringu. Chciałem się dowiedzieć, jakie jest w związku z tym konsekwencje ma taka sytuacja, nie wiem, czy w Wydziale Oświaty, czy pan prezydent przewiduje jakieś kroki w związku z taką sytuacją. Pytanie czwarte. Zwróciła się do mnie z interwencją krewna pani Lidii Krause. Pani Lidia Krause zamieszkuje przy ulicy Bugarskiej 148/7 i spotkała się z taką oto sytuacją, że złożyła swego czasu wniosek o wykup mieszkania i została poinformowana, że wykup tego mieszkania jest niemożliwy na dzień dzisiejszy, ponieważ jest nieuregulowany stan prawny gruntu pod budynkiem. Ze zdziwieniem stwierdziła kilka miesięcy później, że lokator z sąsiedniego lokalu wykupił mieszkanie, w związku z tym no, wydaje mi się słusznie stawia pytanie, czy to ją wprowadzono w błąd co do nieuregulowanego stanu prawnego budynku, czy też lokatorowi w jakimś dziwnym trybie sprzedano mieszkanie. Także bardzo bym prosił o odpowiedź w tym temacie. I ostatnie pytanie dotyczy sprawy, która tak naprawdę myślałem, że powinna być załatwiona w jakiejś, że tak powiem, drodze nieformalnej, ponieważ dotyczy sprawy korespondencji komisji rewizyjnej, której jestem przewodniczącym, ale nie mogę się doprosić rozwiązania tej kwestii w drodze nieformalnej, więc stwierdziłem, że poruszę tę sprawę na sesji. To jest sprawa dotyczy skargi, która jest 8 rok rozwiązywana przez komisję rewizyjną Rady Miasta Poznania, za co mi jest osobiście też wstyd i poczuwam się do winy jako przewodniczący tej komisji. Natomiast nie poczuwam się o tyle w pełni do winy, że mam wrażenie, że nam jako komisji się rozwiązania tej skargi nie ułatwia. Przykład, który chciałem właśnie poruszyć w związku z tą sprawą. Zwróciłem się 8 sierpnia 2008 roku pismem o sygnaturze RM rzymskie 8/0914-1/07/08 do zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich pani dyrektor Katarzyny Bolimowskiej z prośbą o udostępnienie kopii wyroku NSA oddalającego skargę kasacyjną w sprawie skarżącej właśnie z tego, z informacji, które wcześniej uzyskaliśmy, taka kopia wyroku jest w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich. Mimo mojej interwencji telefonicznej do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi, mijają już ponad 3 miesiące od momentu skierowania przeze mnie tego pisma, żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Więc chciałem się dowiedzieć, kiedy taką odpowiedź będę mógł otrzymać, czy w jakimś rozsądnym terminie te odpowiedzi będą do nas docierać, czy musimy zawsze miesiącami czekać na nie i poruszać te błahe, wydawałoby się, sprawy na sesji Rady Miasta. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
7 pytań, ale zacznę od podziękowania. 1,5 roku temu prosiłem o oświetlenie dojścia do hangarów nad Maltą. Między innymi starsze osoby o to prosiły. Jest to oświetlenie, nie wiem, dziękuję panu prezydentowi, posirowi, bo rzeczywiście jestem zdziwiony tak szybką reakcją, bo myślę, że budowa tego oświetlenia najszybciej poszła jak mogła i rzeczywiście dużo bezpieczniej jest w tym rejonie Malty, także za to dziękuję. Pytania, część pytań dałem panu prezydentowi na kartce, kiedy pan prezydent wygłaszał swoje sprawozdanie, więc mam nadzieję, że jakieś odpowiedzi uzyskam. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa, od której zacznę. Wspaniałe przejście podziemne pod torami kolejowymi do wejścia na cmentarz na Miłostowo. Jest jedna mała prośba ludzi starszych, którzy dojeżdżają na cmentarz rowerami. No zdarza się, że ludzie dojeżdżają rowerem, zwłaszcza starsze osoby. W tej chwili nie mogą wejść z rowerem ani do windy, ani znieść tego roweru po schodach, bo nie mają tych sił. Natomiast podpatrzyli rozwiązanie w Swarzędzu, które jest takie, że jest po prostu taka rynna położona do prowadzenia roweru i można ten rower sprowadzić na dół i można ten rower w jakiś sposób po tej rynnie podciągnąć do góry i jest prośba o zamontowanie takiej rynny pod tym przejściem, żeby rowerzyści, którzy przyjeżdżają na cmentarz, byli usatysfakcjonowani. Drugie pytanie dotyczy sprawy, która jest coraz bardziej niepokoi mieszkańców przede wszystkim Rataj, ale też tutaj okolicy ulicy Bukowskiej. Są to naloty na lotnisko. Nasze lotnisko przyjmuje coraz więcej samolotów. W dzień, no jest to zrozumiałe, ludzie to nie mają pretensji, no sami chcemy, żeby nasze miasto było odwiedzane. Problemy są w nocy. Coraz więcej nocnych lotów powoduje, że rzeczywiście spanie w tym pasie nalotu staje się coraz bardziej uciążliwe i coraz mniej przyjemne. Ludzie po prostu się budzą no, przy każdym nalocie takiego samolotu, a niestety ten pas nalotu jest od Rataj poprzez Bukowską do Ławicy. Czy my coś możemy zrobić w tej sprawie, by te loty odbywały się w miarę takich porach, gdzie ludzie rzeczywiście nie śpią, a te nocne to rzeczywiście wyjątkowe. Trzecie pytanie dotyczy pomnika harcerzy. Ja już tu wielokrotnie pytałem się o pomnik harcerzy nad Maltą. No jest on takim wrzodem na Malcie, wrzodem naszym wobec tych, którzy zginęli w walce o wolną i niepodległą Polskę, harcerzy. Ten tam nawet w miejscu, kiedy była tak zwana głęboka komuna, stał krzyż wielokrotnie usuwany, ale wielokrotnie stawiany i tam było to w sposób najgodniejszy, jak wtedy było można, upamiętnione. Dzisiaj mamy obiekt, który po prostu przynosi wstyd. Dostałem odpowiedź, że jest szansa rozwiązania, ale ta odpowiedź była pół roku temu. Czy mamy szansę, rzeczywiście zmierzamy do rozwiązania tego problemu i skończenia tego pomnika? Następna sprawa to jest Remondis. Ja już tu zgłaszałem wcześniej panu prezydentowi, że Remondis sobie upodobał parking nad Maltą jako miejsce przeładunkowe swoich kontenerów, które wozi do sortowni przy Krańcowej, ale po drugiej stronie. I po mojej interwencji u pana prezydenta była przerwa miesiąca, nie dalej jak tydzień temu. Głośny przeładunek obudził mnie, znaczy właściwie spowodował, że mieszkańcy poprosili mnie i rzeczywiście kolejny film nakręciłem. Remondis ponownie ustawia pojemniki w miejscu, które jest parkingiem dla samochodów przyjeżdżających nad Maltą. Teren nieogrodzony, a więc również nie ma zachowanego bezpieczeństwa. W dalszym ciągu Remondis używa Malty jako terenu przeładunkowego. Uważam, że do tego nie powinniśmy dopuścić. Albo się ma swoje tereny, a nie zajmuje się tereny inne. I jeszcze bez zachowania bezpieczeństwa. Druga sprawa dotyczy również sortowni Remondisu, tym razem na Krańcowej. Niestety wieczorami coraz częściej z tego terenu w takich odstępach czasu pojawia się smród, który nie daje mieszkańcom spać, powoduje mdłości, wymioty. Chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś w mieście, czy jakieś służby w ogóle kontrolują niezapowiedzianie również w nocy sortownie śmieci przy Krańcowej, czy ponieważ jest to firma z 40-procentowym udziałem miasta, to Remondis ma inne prawa od innych firm i może robić co chce. A jeżeli tak, to proszę to jasno powiedzieć, że to jest w 400% nasza firma, więc proszę tutaj nie marudzić. Remondis może robić, co chce. Natomiast Remondis rzeczywiście robi w tej chwili już, co chce. I ostatnia, przedostatnia sprawa dotyczy maratonu. Sprawy, która myślę trochę nam drobna, a niestety wstyd prawie no na całą Polskę, zwłaszcza osoby, które przyjechały. Przy wejściu nad Maltę od Krańcowej naprzeciwko szkoły, dawnej szkoły sztuki stosowanej, jest po prostu kosz na śmieci. Ten kosz od godziny 11 do późnych godzin wieczornych był przepełniony, także śmieci nie były tylko w koszu, a sterty śmieci obok tego kosza. Nikt tego kosza nie wywiózł, chodziło koło tego naprawdę setki maratończyków, którzy przyjechali na maraton. No nie przynosi nam to chluby. Jeżeli są takie zawody, to ja myślę, że służby miejskie powinny ze zdwojoną energią pilnować takich rzeczy, bo to jest rzecz drobna, a niestety trochę nam psuje całość maratonu, który był doskonale przygotowany, który rzeczywiście, myślę, promował miasto, ale niepotrzebnie te śmieci tam się przez cały dzień walały i to w miejscu rzeczywiście widocznym i szokującym. I ostatnie pytanie dotyczy wyroku, jaki został uzyskany przeciwko eksmisji dwóch osób z mieszkania przy Gorczyczewskiego 6 w Poznaniu. To jest wspólnota mieszkaniowa zastraszana, terroryzowana przez osoby, które przegrały w sądzie, bo pierwsza instancja stwierdziła, że ma być z lokalem socjalnym. Sąd wyższej instancji stwierdził, że nie należy im się lokal socjalny, a więc można gdzieś tam do jakiegoś pomieszczenia te osoby wywieźć. Po prostu mieszkańcy wspólnoty są przez te osoby zastraszani. Zaległości finansowe tych osób cały czas rosną, bo osoby nie płacą. W sądzie to było chyba 16 tysięcy, w tej chwili to już chyba jest prawie 20 tysięcy, siedzą w miejskim mieszkaniu, mimo że takim wyrokiem dysponujemy, a więc z miesiąca na miesiąc tracimy należne nam dochody, bo te osoby już nie zapłacą, one są już eksmitowane, ale żeby były grzeczne, one niestety terroryzują mieszkańców i mieszkańcy zwracają się z taką prośbą, żeby pan prezydent im pomógł jak najszybciej ten problem rozwiązać, bo chcieliby w swoim domu mieszkać naprawdę przynajmniej spokojnie, a nie nerwowo. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze pytanie dotyczy niemożności zakupienia biletu MPK w praktyce w niedzielę w Poznaniu. I mam pytanie, kiedy zostaną postawione w mieście automaty do zakupu biletów? Radni jakąś kwotę przewidzieli w budżecie na ten cel? Na razie te automaty się nie pojawiły w mieście. Także radni apelowali o to, żeby apelowaliśmy wszyscy, żeby można było w związku z brakiem tych automatów, żeby można było kupić ewentualnie bilet od motorniczego w niedzielę i nie ma takiej możliwości, co powoduje no, zasadnicze problemy dla przyjezdnych. W ostatnich dwóch tygodniach rozpoczął się rok akademicki. W soboty i w niedzielę pojawia się kilkadziesiąt tysięcy studentów zaocznych, studiów weekendowych, którzy no, są spoza Poznania, którzy są zaskakiwani taką sytuacją i zdziwieni tym, że nie można w niedzielę rano, kiedy jadą na te swoje zajęcia, kupić biletu u motorniczego czy u kierowcy. I kiedy zrobimy coś w tym kierunku, żeby tą sytuację, żeby ten problem rozwiązać. Drugie pytanie dotyczy poradni kardiologicznej w szpitalu Raszei. Ona została przeniesiona do pomieszczeń piwnicznych. Ja miałam kilka zgłoszeń od osób starszych, że warunki tam w tej poradni obecnie są bardzo nieciekawe, że jest potwornie duszno, że ludzie mdleją, że jest bardzo ciasno. Czy Wydział Zdrowia interesował się tą kwestią? I trzecie pytanie dotyczy ulicy Działyńskich. Tam trzy kamienice zostały przeznaczone do renowacji. Nie wiem, czy ta renowacja się rozpoczęła. Od już ponad rok okna zabite są deskami. Lokatorzy zostali wyprowadzeni. Czy ta renowacja się rozpocznie, czy może rozpoczęła się jakaś procedura i kiedy będzie jej koniec? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, mam dwa pytania, w których to chciałem wrócić do tematów, które zgłaszałem wcześniej. Jeden bodajże wiosną, drugi latem. Pierwszy dotyczy remontu i modernizacji kładki dla pieszych trasy rowerowej na wiadukcie kolejowym na Garbarach. Ja wiem, że on jest w projekcie budowy tras i ścieżek rowerowych. Nie pamiętam teraz na jakie lata, ale zdaje się dość odległe, ale faktycznie jest i znalazł się. Natomiast dlaczego chciałbym pana prezydenta prosić o rozważenie możliwości przyspieszenia remontu właśnie tej kładki i tej fragmentu ścieżki rowerowej. Poznaniacy rowerzyści zgłaszają mi o to, że z momentem, kiedy oddaliśmy do użytku most biskupa Jordana, jest takie oczekiwanie, aby połączyć właśnie taką trasę drogę dla pieszych, ścieżkę rowerową, dwa najpiękniejsze nasze tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, to jest Malta i Cytadela. Gdyby rzeczywiście ten most niezwykle potrzebny wpisał się już w tradycję ścieżki rowerowej, tras do spacerów, można byłoby rzeczywiście tą trasę upiększyć. Byłoby to coś, co dla wypoczynku mieszkańców Poznania spełniłoby znakomicie rolę. Drugie moje pytanie dotyczy sarkofagu Pawła Edmunda Strzeleckiego na wzgórzu w krypcie świętego Wojciecha. Kiedy bodajże wczesną wiosną zgłaszałem panu prezydentowi taką interpelację z opisem sytuacji, dlaczego my poznaniacy powinniśmy tym problemem się zająć. Pan prezydent pisemnie przyznał mi rację. Powiem uczciwie, że miałem dość dobry kontakt z pracownikami zespołu konserwatora zabytków, natomiast gdzieś w okresie lata, koniec sierpnia, początek września, ten mój kontakt się urwał. I to, co miałem obiecane, czy mieliśmy, iż będzie wykonane, że zdążymy na 125. rocznicę śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego, a chciałbym przypomnieć, że było to kilka dni temu, 6 października, że to będzie wykonane. Temat panu prezydentowi jest znany. Prosiłbym tylko o określenie, kiedy rzeczywiście wykonamy ten sarkofag jednego z największych podróżników i badaczy XIX wieku. I na końcu, panie prezydencie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu Rady Osiedla Podolany za remont bardzo sprawnie przebiegający panu dyrektorowi Szukale ulicy Omańkowskiej. Ulica, która łączy ulicę Strzeszyńską na Polodanach i Obornicką, która stała się taką dość newralgiczną ulicą, rzeczywiście pięknieje z dnia na dzień. Z tego powodu mieszkańcy Podolan wyrażają panu wielką satysfakcję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne pytanie, pani radna Lidia Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie moje dotyczy, właściwie spytam trzeci raz o tą samą sprawę, ponieważ trzeci raz ten pan do mnie się zwraca. Chodzi o kupno mieszkania przy ulicy Grochowskiej 94, mieszkanie 3. Z tego co pamiętam, to cały czas była jakaś tam przeszkoda w tym, że nie można było zakończyć procedury. Podobno teraz przeszkoda jakby ustąpiła. Pani udostępniła mieszkanie do pomiaru kilka tygodni temu. Podobno jeszcze wniosek pana nie wyszedł w ogóle z ZKZL-u. Chciałam zapytać, jak długo jeszcze będzie trwała ta procedura i czy w ogóle ten pan będzie w końcu mógł kupić to mieszkanie. Następne moje pytanie dotyczy, otóż 30 września ukazał się artykuł w Gazecie Wyborczej na temat przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków w związku z reformą oświatową w Polsce. Oczywiście magistrat tu pisze, że jesteśmy już prawie gotowi, natomiast pani Przybylak, inspektor z Wydziału Oświaty, posunęła się jeszcze dalej, bo mówi, że rodzice nie mają się czego obawiać, wszystko jest gotowe, szkoły są przygotowane, wszystkie zerówki, wszystko, sale są piękne, wyposażone, dywany, place zabaw, wszystko. To było 30 września. Natomiast 2 października ta sama pani pisze maila do dyrektorów szkół i się pyta, czy szkoły mają przystosowane łazienki dla małych dzieci, czy szkoły mają wydzielone i zaeksplorowane place zabaw, czy szkoły mają zerówki wydzielonej części i tak dalej, takich pytań jest 6. W tym samym dniu pani dyrektor odpowiada jednej ze szkół, że oczywiście łazienek nie ma, szkoła nie posiada placu zabaw, nie posiada oddziałów zerowych, w naszej klasie w ogóle nie ma takich oddziałów dotychczas. Pisze również, że zwróciła się w lutym o przyznanie 50 000 do Wydziału Oświaty na modernizację bloku żywieniowego i przebudowę i tak dalej. Dotychczas nie dostała żadnej odpowiedzi. Pytam się, jak można w ten sposób oszukiwać rodziców w Poznaniu? I pytanie moje drugie. Wobec tego, jaka jest prawda? Ile szkół jest dostosowanych do zmian, a ile nie? I jakie są potrzebne środki i kiedy szkoły te środki otrzymają? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Aldona Szlagowska.
Ja mam 2 pytania. Pierwsze pytanie dotyczy dodatków mieszkaniowych. 17 września Głos Wielkopolski poinformował o wprowadzeniu od dnia 1 grudnia 10% wzrostu czynszów w mieszkaniach komunalnych. Co istotne, Głos poinformował również, że zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych nie zostały dostosowane do nowego systemu czynszowego. Zmian ponoć nie dokonano w samym programie komputerowym. Nie wysłano też zainteresowanym mieszkańcom informacji o zmianie dokumentów, które należy załączyć, by uzyskać wsparcie. Według słów pana Dawida Napierały z Poznańskiego Centrum Świadczeń cytowanych przeze mnie za głosem, system wypłacania dodatków musi zostać dostosowany do nowego sposobu naliczania czynszu. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie, jak wygląda sytuacja, to znaczy na czym musi polegać dostosowanie systemu wypłacania dodatków mieszkaniowych do nowego systemu stawek czynszowych. Czy nowy system wypłat dodatków czynszowych jest już przygotowany i wprowadzony w całości, a jeśli nie, to w jakim zakresie nie jest jeszcze dopracowany? I jakiej liczby mieszkańców dotyczy nowa potrzeba skorzystania z dodatku mieszkaniowego? Czy ktoś ze służb miejskich oszacował taką potrzebę? To jest to jedno pytanie. I drugie pytanie dotyczy funkcjonowania bazy samolotów F-16. W związku z pełnioną funkcją radnej miasta Poznania oraz na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, jaki wpływ w zakresie zjawisk społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i ochrony środowiska ma baza samolotów F-16 w Poznaniu Krzesinach na aglomerację poznańską. W sytuacji coraz poważniejszych niepokojów społecznych wywoływanych funkcjonowaniem wojskowej bazy lotniczej zlokalizowanej 8 km od Starego Rynku Poznania, sądzę, że nie można już dłużej zwlekać z przygotowaniem szczegółowego raportu informującego o wielorakich skutkach funkcjonowania tej bazy dla samego miasta, jak i aglomeracji i o przygotowanie takiego raportu uprzejmie proszę pana prezydenta. Do dnia dzisiejszego władze Poznania nie przygotowały żadnej analizy ekonomicznej określającej w sposób jednoznaczny skutki ekonomiczne, zarówno pozytywne, jak i negatywne takiej właśnie lokalizacji bazy dla miasta. Rada Miasta ani mieszkańcy nie zostali również poinformowani o skutkach ekologicznych bazy dla miasta Poznania i całej aglomeracji. Proszę ponadto o określenie działań władz miasta mających przeciwdziałać skutkom negatywnym baz. Proszę o przygotowanie katalogu zarówno przewidywanych, jak i już zaistniałych od momentu lokalizacji bazy skutków w zakresie odpływu kapitału inwestycyjnego z miasta Poznania oraz o odchodzenia firm z terenów narażonych na ponadnormatywne zanieczyszczenie hałasem. Wnoszę o prowadzenie na koszt miasta kompleksowych wieloletnich badań słuchu u dzieci zamieszkałych na terenach zanieczyszczonych hałasem. Jako szczególnie narażone na oddziaływanie hałasu dzieci powinny stanowić przedmiot szczególnej troski władz miasta. Jednocześnie proszę o wskazanie ewentualnych skutków pozytywnych, o których pan prezydent do tej pory wyraża się w sposób ogólnikowy i niekonkretny, bez wskazania jakichkolwiek przykładów. Na przykład proszę o podanie konkretnej liczby miejsc pracy dla osób cywilnych z terenu miasta Poznania i okolic, stworzonych w rezultacie lokalizacji bazy F-16 w Poznaniu Krzeszinach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Dwa pytania miało być jedno, ale sytuacja, która tu przed chwileczką zaistniała, zmusza mnie do zadania drugiego pytania. Pierwsze pytanie dotyczy sprawy, która została przeze mnie poruszona już kilka miesięcy temu. Na kanwie wydarzeń, które miały miejsce w jednym z autobusów, zająłem się sprawą tak zwanych czynów bohaterskich z udziałem poznaniaków. Tam była ta słynna sprawa pana Łukomskiego, kierowcy MPK. Później mówiłem też o sytuacji, która miała miejsce na torach kolejowych, gdzie pewna osoba wyciągnęła drugą osobę znajdującą się na wózku inwalidzkim z torów tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. A ostatnio dostaję zgłoszenia od wielu mieszkańców, że gdyby to, co proponowałem parę sesji wstecz, a więc stworzenie jakiegoś takiego programu, czy tudzież konkursu pod egidą, nie wiem, pana prezydenta, czy jakiejś komisji specjalnie tego powołanej, to by się spotkało z odzewem pozytywnym. Otrzymuję wiele zgłoszeń i jedno nawet zostało sformalizowane w formie listu. Pewna pani, która w zeszłym roku pomogła motorniczemu obezwładnić jakiegoś łobuza, który tam ponoć nastawał na zdrowie pasażerów i mienie MPK, czy mienie miasta. Dostała nawet za ten czyn bohaterski, bo tak to trzeba nazwać, nawet list z podziękowaniami od policji z miasta Poznania. I ona z takim żalem, ten list ja tak pokrótce może streszczę, był bardzo emocjonalny. Mówiła, że ze strony miasta nikt jej nie pomógł, nikt jej w jakiś sposób nie uhonorował, chociażby tą sieciówką, nie wiem, miesięczną, półroczną, roczną. W związku z tym ponawiam pytanie, panie prezydencie, szanowny panie prezydencie, bo jest wasz czwórka akurat, rzadki widok, ale cieszę się bardzo. Szanowny panie prezydencie, czy istnieje możliwość, żeby stworzyć...
Proszę włączyć mikrofon, ale na zadanie pytania są 2 minuty.
To mam 2 pytania w związku z tym.
Ale to się nie zajmuje.
Pierwsze pytanie, czy można stworzyć taki program, że... którym byśmy honorowali mieszkańców, a drugie, że pan Kanowicz tutaj nie miał problemów proceduralnych, to kiedy to ewentualnie może nastąpić? Więc myślę, że teraz w zgodzie z procedurą zadałem te pytania. Bardzo apeluję, żeby coś takiego miało miejsce. Drugie pytanie, tu jest trzecie, czyli 2A. Według tej nomenklatury, którą stosuje pan przewodniczący, dotyczy utrudniania w jakiś sposób pracy radnym miasta Poznania. Jest to sytuacja nieczęsta, ale dosyć dokuczliwa. Ja już kiedyś to poruszałem, radna Dudziak też to poruszała na sesji. To są słynne owe spaliny, które wydobywają się tu z klimatyzacji. Klimatyzacja to jest bardzo fajny wynalazek wtedy, kiedy chłodzi, a nie truje spalinami. Uzyskaliśmy zapewnienie, że temat już się nie pojawi, że zostanie temu postawiona tama i po prostu zostanie temu zaradzone. Dzisiaj po raz kolejny zostaliśmy podtruci. Nie chcę robić z tego większej sprawy, natomiast no, byliśmy zapewniani wielokrotnie. Temat po prostu zniknie, a te spaliny jak się pojawiają, to jest gorzej niż na najbardziej zatłoczonym skrzyżowaniu w mieście. Czy coś w tej sprawie można zrobić naprawdę ostatecznie, żebyśmy już do tego tematu nie musieli wracać? Dziękuję.
To dotyczy radnych siedzących w pierwszym rzędzie, prawda? Tu dokładnie i tu. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam kilka pytań i wyraźnie będę zaznaczał, kiedy zaczynam kolejne, żeby nie było problemu z czasem. Pierwsze pytanie dotyczy osiedla Tysiąclecia. Jaki jest stan postępowania administracyjnego związanego z pozwoleniem na budowę budynku wielokondygnacyjnego na terenie wykorzystywanym w tej chwili jako boisko między deską a niskimi blokami? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy wniosku, z jakiego zgłosi się do mnie mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej ulica Jaworowa 21-23. Oni od kilku lat nie mogą doprosić się o pisemne szczegółowe uzasadnienie kosztów funkcjonowania wspólnoty, od zarządu wspólnoty. Tam miasto jest udziałowcem wspólnoty i zwrócili się właśnie do mnie mieszkańcy, którzy mieszkają w zasobach miejskich. Czy można liczyć na pomoc w tym zakresie miasta? Kolejne pytanie. Ulica Naramowicka, chodzi o odcinek od torów PKP do ulicy Rumiankowej, dalej w kierunku północnym. Mieszkańcy borykają się z problemem braku chodników, co skutecznie utrudnia dotarcie do przystanków autobusowych, szczególnie dzieciom, seniorom, matkom z moimi dziećmi, czy osobom niepełnosprawnym. Czy miastu jest znany ten problem i czy jest jakikolwiek plan wyjścia naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak chodzi o zmianę tego stanu rzeczy? Kolejne pytanie dotyczy ulicy Umołtowskiej na odcinku od Dzięgielowej do Widłakowej. Tam jest brak chodnika oraz częściowo również brak oświetlenia, co istotne, nieuporządkowany, nieoświetlony odcinek drogi przy lesie i niezagospodarowanej działce, która jest własnością miasta, był według mieszkańców jest nadal zachętą do napadów, które mają tam miejsce, napadów na kobiety wracające z pętli autobusowej przy ulicy Dzięgielowej. Czy miasto ten problem zna i czy zamierza mu przeciwdziałać? Kolejne pytanie od osoby zatroskanej zabytkami poznańskimi. Chodzi o kamienicę na wysokości przystanku tramwajowego na Moście Teatralnym. Tam się odbył niedawno remont takiego bardzo pięknego balkonu. Ta osoba pyta, jeżeli to jest możliwe, udzielenie odpowiedzi, czy remonty w tej kamienicy, szczególnie jak chodzi o remonty tych zabytkowych balkonów, odbywają się pod nadzorem i zgodnie ze sztuką. Teraz kolejne pytanie, nie ukrywam, że wywołane pytaniem jednej z moich poprzedniczek, dotyczącym również bazy w Krzesinach, tylko nieco jakby inny zwrot tego pytania. Ja jestem fascynatą lotnictwa wojskowego i zdecydowanym zwolennikiem funkcjonowania w Poznaniu bazy F-16 w Krzesinach. I zwracam się z pytaniem takim, czy miasto rozważa możliwość przeprowadzenia rzeczowej debaty na temat funkcjonowania bazy F-16 w Krzesinach, dlatego że taka wiedza też radnym jest potrzebna, dlatego że radni ulegają bardzo często demagogicznym argumentom przeciwników funkcjonowania bazy F-16, argumentom, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Dlatego myślę, że obu stronom powinno zależeć na tym, żeby taka rzetelna debata się odbyła. I o taką debatę ja bym wnioskował i zapytuję pana prezydenta, czy jest szansa na zorganizowanie przez miasta takiej debaty z udziałem samorządowców i specjalistów, co ważne, z dziedziny lotnictwa i z dziedziny ochrony środowiska. I ostatnie pytanie, kolejne, ale ostatnie już, na które chciałbym poświęcić najwięcej czasu. Wczoraj podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów poprosiliśmy Aquanet o raport roczny. Dzisiaj otrzymaliśmy, za co dziękujemy, aczkolwiek to, co otrzymaliśmy, szczerze mówiąc, wzbudziło nasze daleko idące zainteresowanie, dlatego że dzisiaj będziemy debatować o programie dla Aquanetu, którego konsekwencją będzie plan taryfowy, który zakłada podniesienie również taryf, podniesienie, obciążenie mieszkańców większymi opłatami za wodę. W związku z powyższym chciałbym zapytać władze spółki, jak się ma do tych planów wydawanie tego typu wydawnictw 68-stronicowych, na lakierowanym, pięknym papierze, nomen omen chyba nie do końca ekologicznym, gdzie oprócz rzeczy, których spodziewalibyśmy się w tym raporcie, takich jak bilans zysków i strat, opis inwestycji spółki, te rzeczy zajmują kilka stron, natomiast większą część tego pięknego opracowania zajmuje opis Mierzei Helskiej, opis Delty Nilu, wodospadu Niagara, gejzerów w Islandii. Do tego dość mało oszczędnie operuje się powierzchnią, dlatego że wiele stron wygląda w ten sposób, chętnie Państwu pokażę, tak? Treści niewiele, za to ładne obrazki, pole do wyżycia się dla grafika. Do tego profesjonalnie zrobiona sesja zdjęciowa, co akurat dość łatwo wychwycić, bo wszyscy panowie prezesi, członkowie zarządu są ustawieni na tym samym tle, więc jak rozumiem, te zdjęcia były robione w tym samym miejscu. Do kamery. Stąd moje pytanie, jak w kontekście planów Aquanetu ma się wydawanie tego typu rzeczy, które jako monopolista Aquanet nie musi czegoś takiego wydawać, żeby konkurować z innymi firmami. Jak wydając takie rzeczy będziemy chcieli przekonać mieszkańców, że podniesiemy im ceny wody i chciałbym zapytać, ile kosztowało to wydawnictwo, zarówno jak chodzi o ogólny wydatek, jak i koszt jednostkowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie zadam ja. Myślałem, że to będzie ostatnie pytanie. Mianowicie to się wiąże z maratonem. I w trakcie maraton przebiegający poznańskimi ulicami w celu zabezpieczenia przebiegu sprawnego maratonu jest ogłaszana konieczność opróżnienia ulic z samochodów. Jeśli nie zostanie to uczynione, o 6 rano policja bierze samochody na lawety i wywozi je poza teren tych ulic. I tu się pojawia pewien kłopot, bo jedną z ulic jest ulica Garbary pod Centrum Onkologii i według informacji, które do mnie dotarły, z ogólnej liczby samochodów około połowa to były samochody wywiezione spod Centrum Onkologii. Samochody pracowników bądź pacjentów tam przebywających akurat. To jest miejsce specyficzne i często pacjenci przyjeżdżają tam na dobę na przykład, żeby uzyskać leczenie, bo w takim trybie to się często odbywa. Trudno od pacjenta oczekiwać, który przyjeżdża na leczenie, żeby kontrolował wszystkie przepisy, które chwilowo obowiązują w tym miejscu. Moje pytanie jest takie, czy skutki tego są takie, że trzeba pojechać na ulicę Lechicką, uiścić 350 zł, następnie stamtąd pojechać na ulicę Mansfelda, uiścić kolejne 100 zł i dopiero potem można pojechać odebrać samochód. I proszę sobie wyobrazić sytuację pacjenta, który po pobraniu leczenia, gdzie był dzień, dwa czy trzy, musi odbyć taką wędrówkę. Pytanie jest, czy można inaczej rozwiązać sposób zabezpieczenia trasy ze względu na miejsce, którego to dotyczy. Naprawdę wydaje mi się, że sytuacja pacjentów Centrum Onkologii jest w tym wypadku szczególna, a zapewnić bezpieczeństwo biegającym na przykład przez wygrodzenie pasa na parkowanie tych samochodów chyba jest też możliwe. Proszę potraktować to raczej jako wniosek przed przyszłorocznym maratonem. Pan radny Tomasz Lewandowski zada kolejne pytanie.
Panie przewodniczący, były 4 pytania, ale ze względu na napięty harmonogram dzisiejszej sesji, 3 z nich sformułuję na piśmie w formie interpelacji, ale jedno także pod wrażeniem tej lektury raportu rocznego Aquanetu. Pozwolę sobie zadać w tej chwili. Otóż wyczytałem tutaj, że w Aquanecie od 2004 roku działa stworzony przez tam spółkę Fundusz Wodociągowy, który tylko w 2007 roku wsparł 2582 gospodarstwa domowe, przeznaczając na ten cel 770 tysięcy złotych. Moje pytanie jest, na jakich zasadach działa ten fundusz, jakie są kryteria udzielania tej pomocy, czy jest to jakaś systemowa pomoc, czy działanie tego funduszu polega tylko na umarzaniu pewnych nieściągalnych zobowiązań. Jak to funkcjonuje, chciałbym się dowiedzieć, bo to być może też będzie jakiś tam, będzie jakiś ważny argument przy dyskusji na temat taryf i na temat tego, w jaki sposób ten los poznaniaków nieco polepszy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. W tej chwili zapraszam pana radnego Szymona Szynkowskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja zadawałem już moją serię pytań, natomiast w międzyczasie jeden z mieszkańców doniósł mi materiały dotyczące jednego z pytań, więc chciałem jeszcze jednym pytaniem, jeśli można uzupełnić, panie prezydencie. Pan Wiesław Ławrynowicz złożył skargę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dnia 6 maja i na tą skargę nie uzyskał odpowiedzi. Skarga dotyczyła kwestii tego, iż w jednym z dni majowych, 6 maja, autobus linii 76 przez godzinę nie kursował, zdaniem tego mieszkańca. Dotyczyła również kwestii głośności zapowiedzi przystanku w autobusach linii 76 i 79 oraz funkcjonowania klimatyzacji. Niezależnie od tego, jaka by ta odpowiedź była, no to wydaje mi się, że jeżeli skarga została oficjalnie przyjęta, to mieszkaniec ma prawo jednak w ciągu pół roku, a może nawet odrobinę wcześniej, odpowiedź na taką skargę uzyskać, więc chciałem się dowiedzieć, jakie są losy tej odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To są wszystkie pytania, które zechcieli państwo zadać. Zatem zamykam punkt 31. Przystępujemy do realizacji punktu 32, czyli odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni Państwo, zadanych zostało 39 pytań i wygłoszonych, jeśli dobrze pamiętam, 5 interpelacji. Ja chcę od razu podziękować panu radnemu Grzesiowi za przekazanie tych pytań wcześniej. Myślę, że to akurat, zauważam państwu, umożliwiło przygotowanie odpowiedzi na te pytania. Jest rzeczą oczywistą, że na większość pytań nie potrafię udzielić i nikt w tej chwili na tej sali nie potrafi udzielić odpowiedzi, szczególnie jeśli te pytania dotyczą bardzo konkretnej rzeczy z numerem pisma, z numerem skargi. Prawdopodobnie okres godziny, dwóch pozwoliłby na przygotowanie odpowiedzi na te pytania, ale oczywiście bezpośrednio nie jest to możliwe. Spróbuję zatem ustosunkować się do tych pytań, które państwo zadaliście, ale zacznę jednak od interpelacji. Jeśli można, chciałbym, jeśli pani dyrektor Wilk potrafi udzielić odpowiedzi, a sądzę, że tak, na temat meldowania na ogródkach działkowych, to chciałbym poprosić o udzielenie tej odpowiedzi. Myślę, że ona także ma jakieś znaczenie społeczne. Myślę, że istnieje grupa mieszkańców, która chciałaby usłyszeć odpowiedź na tę interpelację.
Mikrofon proszę nacisnąć, zielony. O. Tak.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, to prawda, wydajemy decyzje administracyjne o zameldowaniu. No tu. A teraz?
Tak, tak.
Proszę Państwa, wydajemy decyzje administracyjne o zameldowaniu w trybie artykułu 47 ustęp 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. To jest dla nas lex specialis. Żaden inny przepis, żadnej innej ustawy nie ma wpływu na rozstrzygnięcie dokonywane w tym trybie. Jest bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tej materii. Takie stanowisko zajął Sąd Poznański, Sąd w Białymstoku, Sąd w Łodzi. W internecie zresztą te wyroki są opublikowane. Ja na piśmie odniosę się bardzo szczegółowo do tej materii. A zatem zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał artykuł 9 ustawy uprzednio obowiązującej za niekonstytucyjny i wyraził pogląd, że tylko i wyłącznie pobyt bądź wątpliwość co do pobytu na danym terenie może być przedmiotem wątpliwości organu, który orzeka o zameldowaniu. My, mając te wątpliwości w sytuacji, kiedy nie ma tytułu prawnego do pobytu na terenie ogrodów działkowych, przeprowadzamy każdorazowo postępowanie administracyjne, badając szczegółowo fakt pobytu na ogrodzie działkowym. Wszystkie rozstrzygnięcia, które zapadły, zostały utrzymane przez wojewodę wielkopolskiego i skargi złożone zostały oddalone, a zatem linia orzecznictwa, którą mam tutaj przyjemność w imieniu pana prezydenta prezentować, jest prawidłowa, poprawna i nie zawiera błędów proceduralnych. A zatem wszystkie te osoby, które przebywają na ogrodach działkowych, zostały zameldowane. Oczywiście w tych wypadkach, kiedy ogród działkowy posiada adres. Przypominam, że wojewoda wielkopolski na mocy wyroku, jednego z ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wystąpił do pana prezydenta. Uprzednio ja już wystąpiłam do dyrektora Geopozu, przedstawiając problem, iż Geopoz, wykonując zadania, które pan prezydent mu powierzył, ma obowiązek wyznaczyć dla tych właśnie ogrodów działkowych adres porządkowy. I wszystkie te ogrody działkowe, które nie mają tego adresu, zgodnie z moją aktualną wiedzą, a myślę, że przedstawiciel Geopozu może to uzupełnić, są w trakcie procedowania o nadanie adresu. A zatem, jeżeli chodzi, jeszcze powołam tutaj w poprzedniej kadencji, procedura meldowania na ogrodach działkowych była przedmiotem badania przez komisję rewizyjną i komisja rewizyjna uznała wszystkie argumenty przeze mnie przedstawione za właściwe. Nie wiem, czy jeszcze mogłabym w czymś tutaj pomóc. Natomiast myślę sobie i pozwolę sobie na uwagę, że gdyby zarządy ogrodów działkowych nie dopuszczały i wyciągały konsekwencje w stosunku osób, które koncentrują swoje życie na działkach wbrew regulaminowi, to sytuacja konsekwencji już tylko i wyłącznie w czynności materialno-technicznej, jakim jest zameldowanie bądź wydanie decyzji, nie miałaby miejsca. A zatem pierwotną sprawą jest akceptowanie zamieszkania na działkach, a tylko konsekwencją, która wynika z przepisów prawa, zameldowanie osób na terenach ogrodów działkowych. Przede wszystkim trzeba ten temat rozstrzygnąć w zarządach ogrodów działkowych. Być może tam trzeba by podejmować decyzje, które uniemożliwią zamieszkanie w sposób stały lub czasowy na tych terenach. Ale to nie jest domena i nie jest kwestią, która może być rozstrzygnięta przez Wydział Spraw Obywatelskich czy wydającego w imieniu pana prezydenta decyzję.
Dziękuję. Pytanie uzupełniające pana przewodniczącego.
Pani dyrektor, dziękuję bardzo. Przyzna pani, że jest to jednak jakiś problem, bo ja z nim spotykam się właśnie teraz, kiedy dość często jestem proszony na różne spotkania właśnie na pracowniczych ogródkach działkowych. Mam taką prośbę, gdybym mógł od pani dyrektor otrzymać informację na piśmie najpóźniej, czy do 5 listopada, to byłbym bardzo zobowiązany. Do 5 listopada.
Postaram się, my mamy szerokie uzasadnienia w związku z tym, że nie jest to jedyne zapytanie w tej materii. Są szerokie uzasadnienia do decyzji. Decyzje mają po 12-14 stron uzasadnienia prawnego i faktycznego. W związku z tym przygotuję ten materiał wcześniej niż w terminach obowiązujących dla interpelacji.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Dziękuję.
Proszę Państwa, oczywiście na wszystkie interpelacje, mimo w tej chwili tej krótkiej odpowiedzi, będzie udzielona odpowiedź w pełni na piśmie. Chciałbym się ustosunkować również do interpelacji pana Herberholca dotyczącej zabudowy na wzgórzu Świętego Wojciecha. To już pozwolę sobie zrobić osobiście, dlatego że sam znam tę sprawę dosyć dokładnie. Toczą się dwa postępowania administracyjne od wydania decyzji o warunkach zabudowy. Jedno postępowanie administracyjne z wniosku właściciela terenu, drugie postępowanie administracyjne z wniosku sąsiadów. Pierwsze postępowanie administracyjne dotyczy wybudowy budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego. W tym postępowaniu przekazaliśmy sugestie sąsiadów pierwotną, aby uwzględnić pewne potrzeby sąsiada przy projektowaniu tego budynku. Takie sugestie zostały uwzględnione przez wnioskodawcę, złożone we wniosku. Myślę, że zostaną one zawarte we wniosku. Nie wiem, czy ta decyzja już została wydana, ale chyba nie, bo myślę, że byłbym o tym poinformowany. Drugie postępowanie, jak powiedziałem, toczy się z wniosku sąsiadów na teren zielony. W momencie, w którym wniosek zostanie kompletny, postępowanie zostanie przeprowadzone i też prawdopodobnie się zakończy. Przyznam, że osobiście spodziewam się, a nie chciałbym niczego przesądzać, że także pozytywnie, czyli wydaniem pozytywnej decyzji na teren zielony. Natomiast miasto nie zamierza tutaj brać na tym etapie żadnego innego udziału w tym postępowaniu poza udziałem administracyjnym i ewentualnie pewnymi pertraktacjami między stronami czy ułatwieniem wymiany informacji między stronami tego postępowania. Pan Norben napiera interpelował w sprawie testowania skrzyżowań pasywnych. Ja myślę, że odpowiemy szczegółowo na to pytanie pisemnie, natomiast powiem, że mnie sprawa jest znana, nam sprawa jest znana. Rzeczywiście takie rozważania w tej chwili są prowadzone nie tylko w Polsce zresztą, w paru miejscach. Zarówno ma to znaczenie od strony technicznej, jak i niestety zwyczajów kierowców. Mamy na mniej znaczących obszarach tego typu rozwiązania w Poznaniu i niestety na tych obszarach one są dosyć kolizyjne. Ale to jakby nie znaczy, że być może zmiany nie mają uzasadnienia, więc sytuacja jest przez nas obserwowana w tej chwili, ale szczegółowych, jak to wygląda w wydziałach, szczegółowych informacji udzielimy. Proszę Państwa, pan radny Lewandowski interpelował w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, ale tak naprawdę, jak zrozumiałem treść tej interpelacji, dotyczy wynajmu lokali użytkowych nie każdej organizacji, czyli nie każdej instytucji, ale przede wszystkim organizacją, nazwijmy to społecznym. Proszę Państwa, ja zawsze wychodziłem z jednego założenia. Wiem, że tak naprawdę w tej sprawie różnię się z większością radnych. Ale ja uważam, że te organizacje powinny mieć na normalnie rynkowych zasadach wynajmowane lokale. Wtedy nie ma dyskusji, czy jest pod najem, czy nie. Tak? Jakby jest, wtedy to jest drugorzędne. My wtedy ewentualnie dajemy im dotacje na funkcjonowanie, ale oczywiście konkretne zasady przedstawimy w interpelacji, a nie jestem w stanie w tej chwili na nie odpowiedzieć. Tutaj chciałbym tylko od razu złożyć prośbę o dłuższy termin niż dwutygodniowy. Będzie to wymagało pewnego zestawienia i pewnie będzie trwało dłużej. Pan Jędrzejewski tak naprawdę złożył wniosek, który spróbujemy przyjąć do realizacji i zrealizować. Ta interpelacja, przypomnę, dotyczyła plakatów w miejscach, w których one się nie powinny znaleźć, zaśmiecają dzisiaj teren. Jeśli chodzi o zapytania, proszę Państwa, najpierw obiecałem Państwu odpowiedź na pytanie, które Pan Radny Grześ dzisiaj złożył w początkowej części sesji. Ja podtrzymam to, co powiedziałem, proszę Państwa. Jeśli chodzi o wykorzystanie symbolu słonia w reklamie konferencji klimatycznej, nie ma takich zamiarów. Nie wiem, czy jakikolwiek pracownik udzielał takich informacji. Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej nie powinien. Jeśli pojawiły się jakieś tego informacje prasowe, to są one nieupoważnione w obecnej sytuacji. Silne propagowanie otwarcia słonialni przewidujemy na maj i będziemy wykorzystywać te słonie. Być może zresztą z informacją o tym, że w Poznaniu odbyła się konferencja klimatyczna. To pewnie jedno drugiemu nie przeszkadza, ale tego bym w tej chwili też nie przesądzał. Na ten temat nie rozważań. Także ja w pełni podtrzymuję tę odpowiedź, którą przed tym udzieliłem już teraz po konsultacji z pracownikami. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zapytania dotyczące instalacji kotłowni na ulicy Grodgera 2, odpowiemy pisemnie, w tak krótkim czasie nie ma możliwości przygotowania odpowiedzi. Podobnie jeśli chodzi o dzierżawę konkretnej nieruchomości na Jeżycach, no to już tym bardziej to wymaga pewnie niedługiego, ale jednak pewnego czasu przynajmniej zajrzenia do dokumentacji. To są takie właśnie pytania, gdybym znał je godzinę, dwie wcześniej, prawdopodobnie byłbym w stanie na nie udzielić odpowiedzi. Pan radny Folingowski pytał o ulicę Łuczanowską, nie wiem, być może Zarząd Dróg Miejskich jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, jak co, to z drugiej strony jest mikrofon, widziałem taki przenośny, to...
Jest. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, jeśli chodzi o ulicę Łuczanowską, w tej chwili trwa przetarg. Ulica będzie realizowana w roku bieżącym.
Okej, dziękuję bardzo. Następne pytanie dotyczyło remontu parteru Urzędu Miasta. Myślę, że to możemy odpowiedzieć pisemnie, ale być może Pan Dyrektor Postserwisu jest w stanie udzielić w tej chwili odpowiedzi tak bieżąco na pytanie, kto podjął decyzję w tym zakresie, jaki był koszt, jakie były powody tej decyzji i mniej więcej jaki jest harmonogram pracy.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panowie Radni. Jest rzeczą zrozumiałą, że w przypadku wykonywania jakichkolwiek remontów powoduje to utrudnienie dla gremiów, które funkcjonują w określonych częściach budynku czy w określonych pomieszczeniach. Mając to też na uwadze, przed przystąpieniem do remontu jeszcze w miesiącu maju przekazaliśmy pełną informację dotyczącą zakresu, harmonogramu z rozbiciem na poszczególne miesiące, kiedy to zadanie miałoby być realizowane panu przewodniczącemu. Jednocześnie wskazaliśmy, że na bieżąco będą dokonywane uzgodnienia z dyrektorem biura rady. Takie uzgodnienia były dokonywane, była też sugestia, że jeżeli w trakcie prac będzie konieczność zabezpieczenia dodatkowych powierzchni, jest możliwość zarezerwowania dodatkowych sal w systemie rezerwacji, gdzie bez problemu można uzyskać wiedzę, jaka sala w danym momencie, w danym
Panie
dniu...
Panie dyrektorze, ja przerwę. Ja też bym prosił, dość konkretne pan radny zadał pytanie. Jeśli mogę prosić, że jest możliwość w tej chwili udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania, bardzo konkretnej odpowiedzi. Pan radny pytał, ja pozwolę sobie przypomnieć, kto podjął decyzję o podjęciu tego remontu, jakie były powody tej decyzji, jaki jest przewidywany koszt tego remontu, jaki jest przewidywany harmonogram pracy.
Jasne.
Główne powody, które legły u podjęcia decyzji co do tego remontu, były między innymi następujące. Pierwsza to jest kwestia dostosowania tej powierzchni do obowiązujących przepisów, zarówno jeżeli chodzi o wymogi PPOŚ, jak i wymogi BHPOS-kie. Chodzi tu głównie o szerokość korytarza, jeżeli chodzi o ciągi ewakuacyjne. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę, że zarówno na początku tego korytarza, jak i na końcu znajdowały się dwa przewężenia o szerokości 80 cm, które w sposób znaczący uniemożliwiają prowadzenie akcji ewakuacyjnej. Drugi powód to jest dostosowanie także toalet i sanitariatów do obecnych przepisów. Myślę tutaj o ilości toalet, powierzchni samych WC-ów. Przy okazji też, nie wiem, kto z Państwa zwrócił uwagę, przy okazji wykonania remontu toalet, zgodnie z Państwa sugestiami został też wykonany remont pokoju dla matki z dzieckiem. Nie jest on jeszcze oznaczony, ale jest on wyposażony w przewijaki. W związku z tym ten sygnał, który kiedyś płynął od Państwa radnych, został także uwzględniony. Kolejny to jest kwestia utrzymania pewnej estetyki. Państwo korzystające z pomieszczeń parterowych zwróciliście uwagę, że ściany po raz ostatni malowane były ponad 8 lat temu. W związku z tym to był kolejnym elementem. Kolejny element, który może nie jest zauważalny, chyba że dla bardzo dociekliwych. Proszę Państwa, obserwując obecnie ściany, można zauważyć, że zniknęła cała siatka pajęczyn, jeżeli chodzi o sieci. Chciałbym zwrócić uwagę, że na ścianach biegły sieci, jeżeli chodzi o system dostępu, system sieci niskoprądowej, system PPOŚ. Wszystkie te sieci, które do tej pory biegły w kanałach, na ścianie zostały zblokowane i są umiejscowione w specjalnym kanale, który biegnie pod podłogą. Jest to rozwiązanie systemowe, które jest realizowane zarówno na pierwszym piętrze, na parterze, a także w przypadku remontu trzeciego. W ten sposób wszystkie sieci, które mają przebiegi do tej pory na ścianach, zostały skanalizowane i nie ma żadnego problemu, aby w przypadku dołożenia jakiejkolwiek sieci była możliwość wpuszczenia w kanał wykonany. Kanał biegnie przy ścianie, jest niezauważalny, w sposób znaczący ułatwia wykonywanie jakichkolwiek remontów. Przy okazji też, proszę Państwa, zostały polikwidowane stare kanały. Nie wiem, czy Państwo wiecie, kiedyś to była stołówka. Pod podłogą znajdowały się kanały wentylacyjne o szerokości 15x35, które były wykorzystywane przez gryzonie. Przy okazji tego remontu zostało to zlikwidowane. Nie ma żadnych już takich elementów wentylacyjnych. Jeżeli chodzi o koszt tegoż remontu, to jest kwota 489 tysięcy. Wykonawca został wybrany w drodze postępowania przetargowego. Etapowość już wspomniałem, mianowicie pierwszy etap zamknął się wykonaniem zgodnie z terminem w czasie przerwy sesji rady tego elementu korytarza przy sali sesyjnej. Drugi element to jest wykonanie do toalety. Zaplanowany został dokończenie na początku października, co udało się dotrzymać. Koniec całego remontu planowany jest na koniec miesiąca października. Remont ten został wpisany do remontów głównych tegoż budynku i po zabezpieczeniu środków został on, tak jak powiedziałem, realizowany. Tak. To w skrócie są informacje dotyczące tegoż remontu. Ja tylko korzystając, że jestem przy głosie, chciałbym odnieść się do pytania dotyczącego systemu klimatyzacyjno-nawiewnego, co powiązuje się w sposób jednoznaczny wyjaśnić już tą sprawę, żeby ona nie powtarzała się z jakimś czasookresem. Myślę, że to jest kwestia analizy i działań, które będą podjęte.
Pan radny Szynkowski ma uzupełniające pytanie, więc bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję za te odpowiedzi. Chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, czyją decyzją te 500 000 zostało wydane na ten remont tych salonów na Placu Kolegiackim i zadać pytanie dodatkowe, mianowicie, czy państwo przewidujecie remont schodów, które się zawalą za chwilę, jeżeli ich nie wyremontujecie, w Wydziale Zdrowia przy ulicy Mielżyńskiego, gdzie przepływ interesantów jest chyba dużo większy niż tutaj w tym korytarzu na parterze i ten remont jest dużo potrzebniejszy niż niż tutaj. Pan dyrektor nie uwzględnił takiego aspektu, który ja słyszałem, że, dlaczego ten remont jest wykonywany, ze względu na konferencję klimatyczną. Malujemy trawniki w urzędzie, tak przed urzędem miasta, można powiedzieć symbolicznie. No tak, moim zdaniem taki był właśnie powód, ale ja uważam, że w pierwszej kolejności nie powinniśmy nie malować trawniki, tylko realnie rozwiązywać problemy poznaniaków, a więc kiedy będzie wykonany ten remont?
Ja bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, że też bardzo wyraźnie poprosiłem pana dyrektora o odpowiedź konkretną na konkretne pytania. Nie przypominam sobie, że pan radny zadał pytanie, kiedy będzie remont na ulicy Mielżyńskiego. Ja rozumiem, ale tak naprawdę to jest zupełnie inny problem, chciałbym od razu powiedzieć, dlatego że jest kwestia przeznaczenia praw własności do budynku przy ulicy Mielżyńskiego. Jest zupełnie inna struktura tego budynku i ta odpowiedź będzie inaczej wyglądała. Ja sobie pozwolę ją udzielić pisemnie, a nie w tej chwili, dlatego że ja muszę sprawdzić, jaka tam jest struktura własności. Przypomnę, że tam było postępowanie zwrotowe o ten budynek. I tam te pewne rozwiązania, które tam były przygotowane, były rozwiązaniami tymczasowymi. A dodatkowa uwaga, proszę Państwa, być może chodzą jakieś plotki po urzędzie na różne dziwne tematy, tak? Ale mnie nic nie jest wiadomo, żeby akurat remont parteru miał cokolwiek wspólnego z konferencją klimatyczną i powiem szczerze, nie bardzo wiem, dlaczego miałby mieć coś wspólnego, więc to są już bardzo daleko idące dywagacje.
Ja mogę tylko uzupełnić dwa słowa, mianowicie ja jako zarządca tej nieruchomości wskazuję zakres prac, które są niezbędne do tego, aby budynek był bezpieczny i spełniał wymogi określone prawem. I taki remont został wskazany jako konieczność do wykonywania. Po przyznaniu środków finansowych ten remont został zrealizowany. To jest pierwsza część. Druga część, jeśli chodzi o konferencję klimatyczną. Jedyne, przynajmniej dla mnie, powodem czy związkiem między prowadzonym remontem a konferencją klimatyczną jest taki, aby remont prowadzony na parterze skończył się przed konferencją klimatyczną. I to jest jedyne powiązanie tematu remontu z konferencją klimatyczną. Aby w czasie konferencji klimatycznej, w sytuacji, kiedy pojawiają się goście, nie było sytuacji takiej, że trwają prace remontowe. Natomiast co do Mierzyńskiego, tutaj tylko dodając do wypowiedzi pana prezydenta, w tym budynku do końca tego roku są zaplanowane do wykonania prace niezbędne do tego, aby ten budynek także nie stwarzał zagrożenia, o czym mówił pan, jeżeli chodzi o schody, pan radny, a także przy okazji zabezpieczenie dachu i innych elementów.
Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o realizację stanowisk o współpracy z Gruzją, częściowo o tym już mówiłem podczas swojego prezentacji informacji o działalnościach prezydenta i Urzędu Miasta. Trochę to pozwolę sobie w tej chwili rozszerzyć. Jeśli chodzi o nabór studentów, jesteśmy w tej chwili w kontakcie z ambasadą w Gruzji i jednocześnie z Instytutem Wschodnim i przewidujemy, że będzie nabór i od przyszłego roku będą w Poznaniu studenci. Prowadzimy również rozmowy także za pośrednictwem ambasady, jeśli chodzi ewentualnie o nawiązanie kontaktów partnerskich. Jak powiedziałem, pewne kontakty zostały nawiązane z Tbilisi i w tym uczestniczymy. Czy będzie to Tbilisi, czy będzie to inne miasto i w jakim zakresie, ja jeszcze w tej chwili nie potrafię odpowiedzieć. Jeśli chodzi o zapytanie dotyczące odrzucenia wniosku o dotację na monitoring w szkołach, pozwolę sobie na to odpowiedzieć pisemnie. Miałbym tutaj prośbę, nie wiem, czy mamy odpowiedź na interpelację, którą dostał pan poseł. Gdybyśmy mogli uzyskać tą odpowiedź, być może moglibyśmy także się do tego ustosunkować. Jeśli chodzi o zapytanie dotyczące nieruchomości przy ulicy Bułgarskiej 148, to jest indywidualna sprawa. Oczywiście też nie widzę możliwości w tej chwili udzielenia bezpośredniej odpowiedzi. Pan radny także pytał, bardziej myślę w imieniu komisji, o odpowiedź na konkretne pismo związane z działalnością komisji rewizyjnej. Też myślę odpowiem pisemnie, bo tak powiem, trudno mi się ustosunkować w tej chwili do obiegu konkretnego pisma wewnątrz urzędu i zobaczyć, w jakim momencie jest ono rozpatrywane. Ale to też, proszę Państwa, zwracam uwagę, że to jest tak naprawdę takie zapytanie, że gdyby było chociaż pół godziny czasu na udzielenie, na przygotowanie odpowiedzi, to oczywiście byłaby możliwość udzielenia odpowiedzi. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Grzesia, Pierwsze pytanie to nie jest pytanie, tylko wniosek. Myślę, że rozważymy jego realizację. Na pozostałe pytania, pan, ja jeszcze raz to chcę podkreślić, pan radny Grześ przekazał te pytania, więc myślę, że jest możliwość udzielenia odpowiedzi. Jeśli chodzi o trasę do nalotów na lotnisko, proszę państwa, powiem w ten sposób, nie ma możliwości zmiany tej trasy. Tak, to jest tak naprawdę główna trasa dolotowa, bo niestety większość wiatrów w Poznaniu to są wiatry zachodnie, w związku z tym od wschodu jest główna trasa dolotowa. I ja już nie pamiętam, ale chyba około prawie 90% nalotów jest z tej strony. I zmiany tej trasy nie ma. Jedyne, co można by rozważać, ale chyba bym się tego nie podejmował w tej chwili, to jest ograniczenie lotów nocnych. Tak? Oczywiście lotnisko nie chce maksymalizować lotów nocnych, ale my jesteśmy w tej chwili na etapie jeszcze bardzo silnego rozwoju połączeń i trudno byłoby nam chyba dzisiaj rezygnować z tej kategorii połączeń. Być może w przyszłości będzie to możliwe do rozważenia. Jeśli chodzi o pomnik harcerza, poproszę panią dyrektor przewoźną o udzielenie odpowiedzi. Wiem, że jesteśmy tutaj w pewnym kontakcie z właścicielem terenu i rozmowy są tutaj prowadzone. Bardzo
panie
proszę.
Prezydencie, panie przewodniczący, na dzisiejszy dzień nie mamy zgody właściciela gruntu na realizację pomnika, dlatego że my tam musimy doprowadzić media. Tam ma się palić pochodnia, czyli tam trzeba doprowadzić gaz i na dzisiejszy dzień spotykamy się z właścicielem terenu i jeżeli będzie jego decyzja pozytywna, otrzymamy zgodę na poprowadzenie mediów, to będziemy przystępować do wykończenia tego pomnika zgodnie z projektem. Jeżeli chodzi teraz o Remondis, ten parking nad Maltą, ponieważ Remondis już dwukrotnie, jak pan przewodniczący Grześ pamięta, dostał od nas pismo i otrzymaliśmy, myśmy już go dyscyplinowali w tym zakresie. Oczywiście kolejny raz sprawdzimy, czy rzeczywiście doszło tam do zorganizowania punktu przeładunkowego.
A to jeżeli... ja mam pytanie takie, czy pani dyrektor wie, czy to jest grunt w sensie praw własności?
To jest parking nad Maltą, przypuszczam, że jest gruntem miejskim, ale sprawdzę, panie prezydencie.
Okej, to ja bym też prosił już dla mnie o odpowiedź na pytanie, kto jest właścicielem tego terenu.
Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o sortownię przy ulicy Krańcowej, to nie ukrywam, że też sprawdzimy i prawdopodobnie, jeżeli tam są zapachy, to prawdopodobnie powstał rodzaj punktu przeładunkowego, ale to sprawdzimy, ustosunkujemy się też do tego pytania na piśmie.
Pan radny Michał Grześ, pytanie uzupełniające, proszę.
Panie prezydencie, nie bardzo rozumiem pytanie o własność. To teren jest nieogrodzony, jest publicznie dostępny. Jest to parking dla osób przyjeżdżających nad Maltę, niezamknięty dla nikogo. I jeśli ktoś chce prowadzić działalność z odpadami na takim terenie, no to chyba musi mieć pozwolenie, nawet jeśli by miał zgodę właściciela. A przynajmniej powinien ten teren ogrodzić i napisać, że on tam robi punkt przeładunkowy. Natomiast w tej chwili to jeden z filmów, który tu dostarczyłem do urzędu, pokazywał autobus z wycieczką, która przyjechała nad Maltę, a obok tego kontenery przeładowywane przez Remondis, a więc wydaje mi się, że to nie jest legalny punkt przeładunkowy bez względu na to, czy to jest teren. Nawet gdyby to był teren Remondisu, no to chyba taka działalność nad Jeziorem Maltańskim jest niedopuszczalna. Także nie bardzo rozumiem tego pytania. Tu w tej chwili chodzi o sam fakt traktowania Malty jako miejsce, kolejne miejsce Remondisu do prowadzenia swojej działalności.
Ja jeżeli mogę, tylko odpowiem panu przewodniczącemu, że oczywiście to miejsce nie jest w gminnym planie gospodarki odpadami wskazane na punkt przeładunkowy. Ponieważ myśmy już do Remondisu pisali dwukrotnie, będziemy dyscyplinować, odpowiemy na piśmie.
Ja wytłumaczę skąd moje pytanie do pani dyrektor. Proszę państwa, istnieją różne metody oddziaływania. Oczywiście jest część administracyjna, która nie ma nic wspólnego z właścicielem terenu, ale także o sposób zagospodarowania za każdym razem powinien dbać właściciel terenu. A jeśli tym właścicielem terenu jest miasto, to ma jeszcze dodatkowe instrumenty. Z tego tytułu, w związku z tym, jeśli będzie możliwość wykorzystania tych dodatkowych instrumentów albo dodatkowego zobowiązania już nie tylko tego, kto prowadzi tam działalność, ale także właściciela terenu, to myślę, że warto to zastosować. Stąd to moje pytanie. Chciałbym jeszcze prosić pana dyrektora Rajewskiego o odpowiedź na pytanie dotyczące opróżnienia pojemników podczas maratonu.
Ale nie ma pana dyrektora.
Bardzo proszę. O, pan dyrektor Mielecki. Ale ja już wiem, kto odpowie na to pytanie.
Odpowiem właśnie w ten sposób, że my jako organizatorzy mamy podpisane umowy z tymi wszystkimi, którzy sprzątają trasę podczas maratonu. Tego jest pętla 21 km. Mamy dwie firmy. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, jakie są nazwy. Jedna jest chyba Sita, a druga jest chyba właśnie Remondis. Oraz własne specjalne służby, które podczas maratonu sprzątają trasę w obrębach punktów odżywczych oraz punktu mety, czyli całej Malty, ze szczególnym uwzględnieniem Pozbruku, czyli linii mety. Trudno mi powiedzieć, na pewno dzisiaj już jest to uporządkowane i na pewno, jeżeli są tego typu sygnały, będziemy na nie odpowiadać. Jeżeli chodzi o jeszcze jedno pytanie, które tutaj padło odnośnie wywożenia samochodów, szczególnie spod szpitala onkologicznego na Garbara, chciałbym powiedzieć, że w tej chwili miało takie zdarzenie miejsce, oczywiście samochody były wywożone, znaki były ustawiane ponad tydzień wcześniej. Być może ktoś nie zauważył, być może ktoś wjechał pod znak, samochód został wywieziony. Jeżeli chodzi o przyszły rok, pracujemy nad trasą, która będzie opierała się na jednej pętli, więc prawdopodobnie tego typu rzeczy nie będą miały miejsca z uwagi na to, że za ostatnim zawodnikiem będziemy przywracali ruch z powrotem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Grześ chciał jeszcze coś zapytać.
Ja w zasadzie nie dostałem odpowiedzi, bo chciałbym wiedzieć, kto konkretnie był odpowiedzialny za opróżnianie tego pojemnika. No to był wstyd na całą Polskę. Śmieci, sterty śmieci i chodzący ludzie. No przynajmniej taką odpowiedź, kto był za to odpowiedzialny, która firma nie wykonała tego zadania. No to się należy poznaniakom, którzy wstydzili się w tym momencie, idąc tam wśród gości z całej Polski. No przynajmniej taka odpowiedź się należy, tak jak to mówił jeden z byłych radnych, nazwisko tego żołnierza, proszę.
To ja odpowiem, bo pan dyrektor chyba to odpowiedział tak naprawdę, że były dwie i w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć dokładnie, która.
Znaczy ja odpowiem tak, odpowiedzialny jest Maciej Mielęcki, ja byłem odpowiedzialny za linię mety. Przepraszam, na pewno się poprawię. Dziękuję.
Jeszcze bym prosił pana Puszczykowskiego o odpowiedź na temat eksmisji z Gorczyczewskiego. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. W tej sprawie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych podjął następujące działania. Został już przygotowany odpowiedni lokal, właściwie pomieszczenie tymczasowe, ponieważ osoby, o których mówimy, które muszą być eksmitowane z lokalu przy ulicy Gorczyckiego 6, nie mają tytułu uprawnienia do lokalu socjalnego. Wobec tego takie pomieszczenie tymczasowe zostało dla tych państwa przygotowane. W tej chwili zostało opracowane zarządzenie pana prezydenta w sprawie. Jeśli tylko zostanie podpisane, to tym osobom wskażemy ten lokal, być może jeszcze w przyszłym tygodniu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o pytania, które zadała pani radna Kretkowska, pierwsze dotyczyło, kiedy będzie zakupione automaty do biletów. Myślę, że pan prezydent. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Umowa na dostawę biletomatów została podpisana. Termin realizacji do końca tego roku. Pierwszy z biletomatów. Wszystko wskazuje na to, że zostanie postawiony na ulicy Święty Marcin 11 listopada. Dziękuję bardzo.
Przepraszam panie prezydencie, ja chciałem państwu przypomnieć, że o godzinie 14 będziemy wręczali stypendia naukowe, artystyczne i sportowe. Ja za chwileczkę będę musiał się tam udać. Chciałbym, żeby państwo też wzięli w tym spotkaniu udział. Potem przerwa nastąpi do godziny 15:30. W związku z tym, że ja będę już tam szedł, przekazuję prowadzenie panu radnemu przewodniczącemu Krzysztofowi Mączkowskiemu.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, bardzo proszę.
Drugie pytanie dotyczyło poradni kardiologicznej w szpitalu Raszei. Czy mamy wiedzę o zmianach, które tam zaszły i o interwencjach? Nie wiem, czy pani dyrektor Remiezowicz może powiedzieć, czy mamy jakieś informacje w tym zakresie. Czy pani dyrektor Potejko, bardzo proszę.
Ja, nie ma pani dyrektor Emizowicz, natomiast ja zajmę się sprawą, zobaczę, co jest jakby w...
Okej, okay, ale rozumiem, że na tym etapie nie ma pani informacji, czy mamy wiedzę.
Nie, odpowiem.
Dziękuję bardzo. I być może pan dyrektor Puszczykowski jest w stanie odpowiedzieć na temat, kiedy będzie renowacja budynków przy ulicy Działeńskich.
Niestety nie potrafię udzielić...
Okej, okay, to odpowiemy pisemnie. Proszę państwa, pan radny Nowakowski pytał, czy właściwie bardziej tak naprawdę wnioskowo o okładkę na garbarach. Myślę, że odpowiemy pisemnie, jakie możliwości w tym zakresie w tej chwili istnieją. Pytał również o renowację sarkofagu strzeleckiego. Czy jest na sali ktoś, miejski konserwator zabytków, może ma jakąś wiedzę na ten temat? Czy jest to w tej chwili w przyjętym programie? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, chciałem taką udzielić informację odnośnie sarkofagu Piotra Strzeleckiego, że Miejski Konserwator Zabytków aktualnie oczekuje na przedstawienie programu konserwatorskiego i niezwłocznie po jego uzyskaniu wyda stosowne pozwolenie na remont tego sarkofagu.
Przepraszam bardzo, Panie Dyrektorze. Drodzy Państwo, stojący w drzwiach między salą sesyjną a salą sesyjną, Pani Radna Kasiu, bardzo proszę dzwonić się, dlatego że jest mały szum i Pana wypowiedź jest naprawdę niezrozumiała. Wszystkich Państwa, którzy nie są zainteresowani tym punktem obrad, proszę o opuszczenie sali, o dyskusję w kuluarach bądź na dworze. Bardzo proszę, przepraszam.
To ja może powtórzę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, chciałem poinformować, że jeśli chodzi o sarkofag Pawła Edmunda Strzeleckiego, Miejski Konserwator Zabytków obecnie oczekuje na przedstawienie programu konserwatorskiego tych prac i niezwłocznie po jego uzyskaniu wyda pozwolenie na ich realizację.
Hej, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi, następnie Pani Radna Dudziak pytała o kupna mieszkania przy ulicy Grochowskiej. Myślę, że to też na piśmie to jest sprawa, która by wymagała krótkiego sprawdzenia. I a propos sześciolatków w szkołach padło pytanie, myślę, że dosyć ciekawe w treści. Odpowiedź będzie pisemnie, ale jeśli Państwo mi pozwolicie, chciałbym ją również publicznie wygłosić na następnej sesji. Myślę, że to pytanie wymaga także upublicznienia odpowiedzi, więc pozwolę sobie je wygłosić na następnej sesji, a tu chciałbym od razu uczulić stosowny wydział do przygotowania bardzo poprawnej i bardzo przemyślanej odpowiedzi. Pani Radna Szlagowska poruszyła w dwóch pytaniach. Pierwszy dotyczył dodatków mieszkaniowych. W tej chwili bardzo proszę dyrektora o udzielenie odpowiedzi.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Jeśli chodzi o dodatki mieszkaniowe, w najbliższym czasie zmienia się tylko jeden element, to znaczy sposób naliczania czynszów komunalnych. To będzie wyglądało z grubsza tak, że zależnie od standardu lokalu domu, wysokość czynszu będzie opierana właśnie o te elementy, które podnoszą standard. My znamy sprawę i jedynym tak naprawdę problemem, który może się pojawić, nie musi, ale może się pojawić przy okazji, to jest opór małych administratorów, którzy no, wbrew jakby swoim interesom także mogą utrudniać mieszkańcom uzyskanie informacji, potwierdzonej przez nich informacji o standardzie budynku, w którym mieszkają. Nie będzie to dotyczyło ani mieszkańców lokali komunalnych, ani w praktyce mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. Myślę, że tylko w przypadku małych administratorów kamienic.
Ale jednym słowem, nie widzi Pan zagrożenia w jakichś problemach oprogramowania komputerowego czy czegoś takiego?
Absolutnie nie, Panie Prezydencie. Będziemy tylko zbierać więcej informacji niż dzisiaj i liczymy się z ewentualnym oporem materii, jeśli chodzi o administratorów.
Okay, dziękuję bardzo. Pani Radna również poruszyła problem bazy F-16. Powiem szczerze, nie potrafię w żaden sposób odpowiedzieć na to pytanie z najprostszego powodu. Ja nie zrozumiałem żadnego pytania w tej wypowiedzi. W związku z tym nie potrafię na nie odpowiedzieć.
No i sprowokował Pan Prezydent wypowiedź Pani Radnej Szlagowskiej. Bardzo proszę, Pani Radna Aldona Szlagowska.
Panie Prezydencie, ja bym po prostu poprosiła o może odpowiedź na piśmie, no bo to są sformułowane bardzo jasno pytania. Ja dokładnie mam to samo poczucie, co mój kolega radny Norbert Napieraj, tak? Ja poprosiłam o odpowiedź w formie w zasadzie raportu, tylko szczegółowych informacji dotyczących wpływu na funkcjonowanie miasta w zakresie ekonomicznym, gospodarczym. Mam na myśli na przykład właśnie wyprowadzanie się firm funkcjonujących w terenie, gdzie ten hałas jest znaczący, na tyle znaczący, że właściciele małych czy średnich przedsiębiorstw zgłaszają do nas, do radnych, informacje, że muszą przerywać na kilka godzin prawie swoje działanie, bo w trakcie startu nie słyszą rozmów telefonicznych, tak? I próbują szukać terenów prowadzenia działalności gdzie indziej. Tak? Do mnie takie informacje docierają na dyżurach radnych. Chodzi mi również o wpływ na ochronę...
Proszę o 15 sekund dla pani radnej, żeby dokończyła pytanie uzupełniające. Pytanie uzupełniające. Bardzo proszę. Oczywiście.
Znaczy, ja nie widzę potrzeby uzupełniania tych pytań, bo te pytania są jasno sformułowane. Proszę pana prezydenta o odpowiedź na piśmie. Jeśli nie będę mogła uzyskać tej informacji w postaci odpowiedzi na pytanie, to poproszę po prostu w formie wniosku i jako dostęp do informacji publicznej. Natomiast proszę o uzupełnienie informacji dotyczącej tych dodatków mieszkaniowych, bo ja mam nadzieję, że nie ma żadnego zagrożenia, tylko pytanie było bardzo jasne. Skoro pojawiło się doniesienie i był cytowany w głosie wypowiedź urzędnika miejskiego, że jest niedostosowany system wypłat dodatków mieszkaniowych, to chciałabym wiedzieć, w jakim zakresie jest niedostosowany, bo może już jest dostosowany, to jest jedna rzecz, i ile osób będzie musiało dodatkowo skorzystać z dopłat mieszkaniowych. Też bardzo jasno zadane pytanie.
Czy pan prezydent
znaczy, na pierwsze pytanie myślę, że pan dyrektor odpowiedział bardzo jednoznacznie. Powiedział wyraźnie dotyczący dodatków mieszkaniowych, że tutaj nie ma zagrożeń żadnych, jeśli chodzi o oprogramowanie komputerowe. Na drugie pytanie, proszę państwa, mamy dwa tryby. Mamy tryb interpelacji w zapytaniach dotyczących problemów ogólnych i tryb zapytań, który tak naprawdę dotyczy drobnej sprawy, na którą można odpowiedzieć na bieżąco. Ja nie potrafię odpowiedzieć na tego typu pytania. I jest zupełnie odrębny tryb dostępu do informacji publicznej. Jest to tryb wynikający z innych przepisów ustawowych, zupełnie inaczej normowany. I na tym trybie, jeżeli ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, muszę wydać decyzję administracyjną. To nie jest tryb, który obowiązuje podczas zapytań i interpelacji na sesji. I od razu mogę powiedzieć, proszę państwa, no ja jeszcze raz podkreślę, być może na kartce są napisane jakieś zapytania, ja tej kartki nie mam i w związku z tym nie potrafię się do niej ustosunkować do czegoś, czego nie widzę. Natomiast w wypowiedzi pani radnej żadne pytanie nie padło. Tak? Były wnioski o sporządzenie pewnych opracowań, ale nie padło pytanie. Więc ja nie mogę odpowiedzieć na coś, co nie padło. Na dodatek chciałbym od razu odpowiedzieć, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, ponieważ takich opracowań w urzędzie nie ma, w związku z tym moja odpowiedź będzie, że nie mogę udzielić w ramach dostępu do informacji publicznej informacji o rzeczy, której nie posiadam. W związku z tym nie ma też takiej możliwości. To jest typowy przykład, proszę państwa, dyskusji o zakresie interpelacji i zapytań. Ja rozumiem, że można mieć, każdy z nas ma ja tak, że gdzie jest granica między zapytaniem a interpelacją. To nie jest jasne i to jest zawsze, ale tak naprawdę problematyka, którą pani radna poruszyła, znacznie wykracza nawet poza zakres interpelacji. Prawdopodobnie przygotowanie odpowiedzi i opracowań, o które pani radna wnioskuje, wymaga kilku miesięcy czasu i spodziewam się, że kilkuset tysięcy złotych na jej opracowanie. I to jest tego typu skala, w związku z tym nie ma żadnej możliwości udzielenia odpowiedzi na sesji podczas punktu zapytania interpelacji.
Panie prezydencie, proszę się nie denerwować, ja tylko gwoli wyjaśnienia powiem dla pani radnej Szlagowskiej. Temat lotniska Krzesiny i negatywne oddziaływanie na otoczenie będzie przedmiotem jutrzejszej debaty na forum Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, gdzie będzie debata na temat nad stanowiskiem, projektem stanowiska w tej sprawie. Także sądzę, że wszystkie te nurtujące panią radną problemy będą po prostu mówione jutro, a też dzisiaj przy okazji programu ochrony przed hałasem, aczkolwiek chciałbym, żeby to nie był jedyny temat dotyczący hałasu w mieście, też będzie moment, także sądzę, że w tej chwili po prostu przerwimy ten temat i przejdźmy do dalszego procedowania.
Tylko też jakby pani radna, tylko jednym z elementów i to chyba nie najważniejszym, który chciała poruszyć, jest problem ochrony środowiska. Tam są jeszcze problemy społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i tak naprawdę one wymagają już bardzo dogłębnych badań, które według mojej wiedzy w ogóle nie są w Poznaniu prowadzone. W związku z tym udzielenie odpowiedzi wymagałoby wprowadzania programu badawczego w tym zakresie. Pan radny Markowski pytał o możliwość stworzenia programu, nazwijmy to nagród za czyny obywatelskie. Powiem, oczywiście teoretycznie tak, myślę, że powinna się tutaj odbyć pewna debata z udziałem być może pana Komisji Bezpieczeństwa z przedstawicielami urzędu, myślę tu panu Kajzerze i wtedy uzgodnienia jakichś warunków i szczegółów takiego programu. No siłą rzeczy odpowiedź na pytanie, kiedy byłaby konsekwencją takiej debaty. Pan radny Napieraj zadał kilka pytań. Jedno dotyczyło osiedla Tysiąclecia, pozwolenie na budowę. Oczywiście pozwolę sobie pisemnie, nie jestem w stanie w tej chwili sprawdzić, jak wygląda przebieg postępowania administracyjnego. Drugie dotyczyło ulicy Jaworowej i wspólnoty mieszkaniowej. Proszę Państwa, powiem tak, na pomoc miasta w tym zakresie jako członka wspólnoty można liczyć. Jeśli chodzi o chodniki przy jednej z ulic, także odpowiedź pisemna, to jest indywidualna sprawa. Ulica Umultowska, Dzięgielowa. Powiem szczerze, nie wiem, czy ten temat znany jest urzędowi. Do nas nie dotarł, czyli, jak powiem, na szczebel zarządu miasta nie dotarł. Natomiast czy jest na niższym szczeblu znany, będę się musiał zorientować, udzielę odpowiedzi na piśmie. Także jeśli chodzi o remont kamienicy przy Moście Teatralnym, być może poprosiłbym już pana radnego o podanie dokładnego adresu tej kamienicy, żeby sprawdzić i w nadzorze budowlanym, i u miejskiego konserwatora zabytków, czy ta sprawa jest tam prowadzona i w ogóle znana. Jeśli chodzi o bazę przy Krzesinach, proszę Państwa, wniosek o rzeczową debatę pewnie jest uzasadniony. To jest wniosek. Czy ona jest możliwa? Odpowiedź moja jest oczywiście, jest możliwa. Jest to tylko kwestia odpowiedniego przygotowania i powiem, realizacji zakresu. I tak dość jednoznacznego zdefiniowania zakresu, bo tak naprawdę moglibyśmy prowadzić taką debatę i mogłaby ona wprowadzić jeszcze więcej chaosu, jeśli nie będzie rzeczowego jej przygotowania. Więc być może tutaj powinniśmy przeprowadzić także z udziałem którejś z Komisji Rady jakąś krótką rozmowę, jaki zakres powinien być takiej debaty. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o raport Aquanetu. Odpowiemy pisemnie, bo ja w tej chwili nie jestem w stanie Państwu udzielić odpowiedzi, jaki konkretnie jest koszt, ale jednak zwracałbym uwagę na trochę inne podejście. Co prawda Aquanet jest firmą monopolistyczną, ale nie jest tak, że jest firmą, która nie działa w otoczeniu rynkowym. To jest firma, która w tej chwili z rynku pozyskuje zasoby finansowe, z rynku pozyskuje wykonawców i wiarygodność tej firmy na tym rynku także ma znaczenie bardzo praktyczne dla kosztów jej działalności. Ja nie chciałbym wnikać w ocenę tego raportu indywidualnie, szczerze mówiąc, dlatego głównie, że go nie znam, ale nie negowałbym dla zasady potrzeby wydatkowania tego typu opracowań, które mają jednak w dużym stopniu znaczenie promocyjne, a nie tylko informacyjne. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o szczegóły, udzielimy tutaj odpowiedzi na piśmie i jeśli chodzi o szczegółowe rozwiązania, ja nie chciałbym się do tego ustosunkowywać. Pan przewodniczący Ganowicz...
Przepraszam, panie prezydencie, pan radny Norbert Napiera ma pytanie uzupełniające.
Panie prezydencie, ja nie mam wątpliwości co do konieczności przygotowania profesjonalnych materiałów, również przez spółki miejskie. Natomiast ten materiał jest przygotowany w sposób bizantyjski, to jest raz, który kompletnie moim zdaniem jest jakby nie przystaje do potrzeb. I dwa, no, zawiera tak naprawdę dużo treści kompletnie niepotrzebnych ani do promocji. No, opisywanie wodospadu Niagara, Półwyspu Helskiego jest kompletnie niepotrzebne, jest marnotrawstwem miejsca, papieru i pieniędzy. Dziękuję.
Jak powiedziałem, nie podejmuję się na tym etapie polemiki, być może ustosunkuję się do tego na piśmie. Pan przewodniczący Ganowicz złożył tak naprawdę wniosek w sprawie maratonu. Myślę, że na pewno można inaczej zabezpieczyć trasę i jak powiedzieliśmy, będzie zmiana przebiegu maratonu, więc tu być może coś się zmieni. Pan radny Lewandowski zadał dwa pytania, jeden dotyczący funduszu wodociągowego. Tu pozwolę sobie odpowiedzieć na piśmie. Myślę, że tu byłaby interesujące, bardzo szczegółowa, a nie tylko ogólna informacja. I druga pytanie, i jeszcze pan Szynkowski pytał o pismo indywidualne jednego z obywateli. Oczywiście także nie mogę w tej chwili udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. W związku z tym, że Pan Przewodniczący zaznaczał, że rozpoczyna się uroczystość wyręczenia stypendium i nagród, zapraszam Państwa serdecznie na górę. Ogłaszam w tej chwili przerwę do godziny 15.30.